Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje. Mówimy Państwu dobry wieczór i przekręcamy tę kartę kalendarza. Kolejny rok, kolejne postanowienia. Być może jakim będę dziadkiem, jaką będę babcią w tym 2019 roku. Jak to było dawniej i jak to jest dziś?
Babcia miała siwe włosy, nie jak jej wnuczka, która farbuje włosy, jak Państwo widzą. Babcia miała rzeczywiście koczek na głowie, była dość potężnej postury, ale miała duszę babci i była dla mnie miejscem bezpieczeństwa. Mój dziadek, którego znałam tylko w niewielkim stopniu, ponieważ bardzo wcześnie zmarł, ale obraz, jaki mieliśmy starości, dziś i dawniej, to są obrazy nie do porównania z tym, jak to wyglądało dawniej. Rzeczywiście trzeba to powiedzieć. Natomiast dzisiaj osoby 80-letnie oddziałują na nas tak, robią takie wrażenie, jak wcześniej osoby 60-letnie. To jest naprawdę pewien fenomen. Ja też należę do seniorów, bo mam 72 lata i mówię, to jest wspaniały wiek.
Tak mówi chociażby Krystyna Mitter-Leśner. No tak, ale jeżeli jest się tak szalenie aktywną osobą starszą, która zagrzewa wszystkich innych także do działania, być może z tej perspektywy wygląda to troszeczkę inaczej. A jak to jest w Polsce? Jak to jest także w Wielkiej Brytanii i Austrii? Bo według różnorakich przewidywań i badań w Polsce na przykład będzie pogłębiał się proces starzenia społeczeństwa. I jeżeli te wszystkie prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 roku ponad 40% Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Jak wtedy zachować się w takim właśnie społeczeństwie i czego warto nauczyć się na przykład od tych wszystkich innych ludzi starszych z zachodu na przykład?
W jaki sposób zadbać o to, aby te osoby miały przez całe swoje życie dobrą jakość życia? W Austrii mamy takie instytucje, które również oferują bardzo wiele dla osób starszych. To jest istotne. Myślę, że bez kształcenia również w przeszłości nie będziemy mogli zapewnić jakości życia. Dla mnie kształcenie to słowo kluczowe. Podam przykład. Mamy tak zwane uniwersytety trzeciego wieku. To jest również instytucja, która w różnych okręgach oferuje programy dla osób starszych. Oczywiście zaczyna się to od języków obcych, które są bardzo popularne, ta nauka jest bardzo popularna, ale jest także oferta zajęć kreatywnych. To, co cieszy mnie w sposób szczególny, to fakt, że są to oferty uczenia się, a nie tylko są to oferty siedzenia na wykładzie i słuchania. Ja mówię zawsze o aktywności, o aktywnej działalności. To jest mój temat. My powinniśmy również przejmować odpowiedzialność za naszą własną aktywność, a nie tylko powinniśmy myśleć o tym, że ktoś o nas zadba. Musimy pamiętać o naszym ciele, o naszym umyśle, o naszej duszy. Wszystko to musi stanowić jedność.
I być może to ćwiczenie ciała, umysłu i duszy może nastąpić na przykład podczas podróży. Ale czy takie marzenie o tym, że senior na emeryturze to człowiek aktywny, człowiek podróżujący na przykład po świecie, jest możliwe do zrealizowania? Czy jest realne? Czy to tylko i wyłącznie taka mrzonka jednak tych seniorów z zachodu?
Bardzo szczęśliwi są ci, którzy mogą podróżować, których na to stać, ale myślę, że pomyślmy też o tym, że bardzo zmieniła nasze życie technologia. Jeżeli wyobrazimy sobie taką przeciętną osobę, która ma na przykład lat 70 w tej chwili, ich doświadczenia związane z technologią nie są takie same jak doświadczenia moich córek, które się urodziły z tą technologią, dla których technologia jest czymś naturalnym. Ja potem Państwu pokażę też w mojej prezentacji, bo taki jest mit, że starsi ludzie nie są w stanie pojąć technologii. To jest nieprawda. Wszyscy ludzie są w stanie się tego nauczyć, mogą być w kontakcie ze swoimi rodzinami, z przyjaciółmi, poprzez Skype'a, poprzez internet. Mamy niezwykłe takie przedsięwzięcie jednego z naszych banków, tak zwane srebrne orły. Srebrne orły to są starsze osoby, które dobrowolnie zgłaszają się do banku i uczą się, jak uczyć inne starsze osoby, jak korzystać ze Skype'a, jak kupować na Amazonie i potem odwiedzają różnego rodzaju ośrodki też dla osób, ośrodki dla osób starszych i prowadzą takie kursy. I bardzo ważne jest to, żeby ci ludzie byli w kontakcie ze społecznością, żeby też mogli korzystać z tego i jednocześnie dzielić się swoją mądrością i niekoniecznie fizycznie muszą poprzemieszczać się, bo robią to po prostu poprzez technologię. Także to powinniśmy ułatwiać.
A może nie wyjeżdżać, a może zostać w miejscu swojego własnego zamieszkania i być może uderzyć w kontakt na przykład z tymi, którzy są młodsi, którzy podejmują się pracy wolontarystycznej z osobami starszymi?
Projekty łączące pokolenia stanowią coś bardzo istotnego, bo o to chodzi, aby nie oddzielać osób starszych od innych pokoleń, bo dzieci wtedy nie będą wiedziały, jak zachować się wobec osób starszych. Pewne dzieci nie mają już dziadków, więc skąd miałyby się nauczyć, w jaki sposób obcować ze starszymi osobami, spotykać się i rozmawiać z nimi? Pani doktor Royston wspominała o tym, a teraz chciałabym powiedzieć również o Wiedniu, bo tą sytuację znam najlepiej. Mamy najróżniejsze instytucje dla seniorów, instytucje opiekuńcze, do których przychodzą dzieci, młodzież ze szkół, z przedszkoli, gdzie wspólnie podejmowane są pewne działania. A to nie jest tak, że jedna grupa ma zabawiać drugą, bo rozrywki mamy wystarczająco dużo, natomiast chodzi o to, żeby rzeczywiście działać wspólnie.
No dobrze, ale tak naprawdę kto z kogo w takim razie czerpie? Czy to jest tak, że młodzi uczą się czegoś od tych starszych, a może właśnie starsi od tych młodych? Czy ta wymiana jest na tyle naturalna, że aż po prostu niezauważalna?
Ta skarbnica doświadczeń i wspomnień, tym właśnie zajmujemy się w Wielkiej Brytanii. Mamy takie placówki opiekuńcze, które właśnie współpracują z lokalnymi szkołami, z przedszkolami. Starsi spotykają się z dziećmi, z małymi dziećmi. I są też takie badania uniwersyteckie, które pokazują, że dzieci, które mają właśnie po południu takie spotkanie z seniorami, wykonują wspólnie działania, rzeczywiście lepiej się rozwijają. I bardzo często seniorzy nie uczestniczyliby w takich działaniach, jeżeli właśnie nie byłoby w nich dzieci. Więc coraz więcej starszych osób chce po prostu przychodzić na takie zajęcia, chce wspólnie coś robić z dziećmi. Zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę i tak korzystamy z połowy potencjału, więc tutaj musi być takie wzajemne powiązanie. Również seniorzy muszą chodzić do tych placówek dla małych dzieci, po to, żeby również seniorzy mogli się angażować w te działania. I to wtedy będziemy mieli właśnie takie fantastyczne, synergiczne, wzajemne relacje. I nad tym właśnie pracujemy. Naprawdę wspaniale jest to oglądać.
A jak wygląda w takim razie rodzina? Także ta współczesna, jak będzie wyglądała rodzina w 2019, 20 i kolejnych latach? Jak to jest z tymi więziami, które jeszcze zupełnie niedawno, a propos takich więzi rodzinnych i społecznych, łączyły pokolenia we własnym domu, we własnej rodzinie? Jak to wygląda teraz współcześnie?
Więzi rodzinne, takie jakie były kiedyś, już nie istnieją. To się po prostu zmieniło. Zacznę od sytuacji austriackiej, a później chciałam również powiedzieć kilka słów na temat Stanów Zjednoczonych, ponieważ mieszkam tam przez część roku. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że mobilność ludzi zmieniła się znacznie. Mówię tutaj o Europie Zachodniej. Oznacza to, że rodzina nie zawsze mieszka w tej samej wsi, w tym samym mieście, w tym samym domu. Wnuki czasami mieszkają bardzo daleko od dziadków, a w Ameryce jest to jeszcze częstsze niż w Europie Zachodniej. Rodzina się rozprasza, w związku z tym wtedy kiedy potrzebna jest pomoc, trudno taką pomoc uzyskać. W związku z tym zadajemy sobie pytanie, skąd tę pomoc mogę uzyskać. Trzeba też powiedzieć, że nie wolno mylić tych rzeczy. Jedna kwestia to oferta dla osób starszych, a druga kwestia to opieka, pielęgnacja osób starszych. To są dwa różne obszary i chciałabym to szczególnie podkreślić. W Austrii mamy bardzo wiele ofert. Ci, którzy mają pieniądze, oczywiście mogą te osoby wynająć sobie mieszkania w takich centrach dla seniorów. Wiele domów opieki oferuje różne usługi na dobrym poziomie. Nie tak jak było wcześniej, kiedy mówiło się o domach starców, gdzie rzeczywiście te warunki były bardzo złe i właściwie ludzie czekali na śmierć. Większość osób potrzebujących opieki czy pielęgnacji otrzymuje taką pomoc we własnych czterech ścianach. Natomiast jeżeli rodzina nie jest w stanie tego zapewnić, przy czym myślę, że około 80% osób starszych w Polsce otrzymuje pomoc i pielęgnację od własnej rodziny. Słyszałam kiedyś taką wielkość liczbową. Natomiast w Austrii liczba osób, którymi opiekuje się rodzina, jest wysoka. Natomiast jeśli to jest możliwe, to wtedy wynajmuje się kogoś, kto w domu oferuje taką opiekę, pielęgnuje tę osobę. Są osoby, które na przykład przychodzą raz dziennie, kilka razy dziennie. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że w Austrii pracuje bardzo wiele osób ze Słowacji, z Czech, a także mamy osoby z Polski, z Indonezji czy z Tajlandii. Tutaj pojawia się problem językowy z kolei, bo osoba starsza chce móc się porozumieć. Jeśli nie ma takiej możliwości, dostrzegany jest problem. Mogłabym godzinami o tym opowiadać, ale to chyba byłoby za dużo. Dbanie, zaopatrzenie tych osób zawsze pozostanie pewnym problemem. Zawsze będzie pytanie, kto może sobie pozwolić na taką opiekę, czy to państwo powinno przejąć koszty, jak włączy się w to wszystko rodzinę. To są zagadnienia, które się podejmuje we wszystkich krajach w Europie.
A może zerknąć w kalendarz na ten 2019 rok i zaplanować sobie pomoc innym, samemu zostać wolontariuszem, nawet jeżeli ma się troszeczkę więcej lat niż nastolatkowie czy studenci, których najczęściej rozumiemy pod tym pojęciem młody wolontariusz.
Osoby starsze, które nie są już aktywne zawodowo, poszukują jakiegoś działania sensotwórczego. Przede wszystkim na przykład oferowane jest czytanie w szkołach czy w przedszkolach. To są spotkania z migrantami, więc wydaje mi się, że wszelkie działania, w których jest współgranie, współdziałanie, jeżeli są to działania, które nas interesują, to sprawia to, że podejmujemy je z radością, a zarazem uczymy się nawzajem od siebie. To jest też forma uczenia się, nieformalna forma. Uważam, że to jest wspaniałe i myślę, że wszyscy powinniśmy o tym pamiętać.
Pamiętamy, co więcej, będziemy także o takich formach pomocy i pracy wolontarystycznej osób starszych, ale także o ich zaangażowaniu i wielu działaniach na także bardzo wielu polach i płaszczyznach mówić w nowym już 2019 roku w audycji Piękne Życie. Do usłyszenia w takim razie za tydzień. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.